Hvala Jezus ovdje. Dobrze być pośród Was i dobrze Słowo Boże studiować. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę to robić. I przynosi mi to tyle radości w życiu, że nie wiem. Wiecie, ostatnie dwa razy, czy ostatnie dwa nabożeństwa, mówiłem wiele o słuchaniu Boga. Dlatego, że wierzę, że to jest ważny aspekt naszego chrześcijańskiego życia i chcę go doświadczać, chcę sam być bardziej czuły na Boży głos i bardziej czuły na to, co Pan mówi, niż na różne otaczające głosy z tego świata. Dzisiaj chciałbym mówić na trochę inny temat i chciałbym w dzisiejszym czwartkowym nauczaniu poruszyć taką sprawę o naśladowaniu Pana Jezusa. Jest jedna z takich najbardziej znanych książek napisanych w średniowieczu przez Thomasa Aquinas, która ma nawet tytuł Naśladowanie Chrystusa, ale nie z tej książki chciałbym dzisiaj głosić. Chciałbym głosić ze Słowa Bożego, ale jest to taka bardzo inspirująca książka. Jeśli ktoś z Was lubi książki napisane w średniowieczu, to polecam. Napisana w czasach, kiedy był tylko jeden słusznie wierzący Kościół i trudno było znaleźć co innego. Był człowiek, który szukał i chciał naśladować Pana Jezusa. Ja chciałbym dzisiaj mówić o naśladowaniu, czy też chodzeniu za Chrystusem w naszym życiu. Wiecie, tak kiedy śpiewaliśmy tu sobie pieśni, myślę sobie, no jesteśmy, i to jest to słowo, takie polskie słowo, ono się już na stałe wmurowało w polski język w Kościele. Przyszli do Kościoła i naturalnie będziemy śpiewać o krzyżu, będziemy śpiewać o Panu Jezusie i to jest wszystko dobre. Pomyślałem sobie tylko, że to nie jest jedyny czas, kiedy ja naprawdę chcę być blisko z Bogiem, a wy? Amen? To jest jeden z wielu chwil, kiedy chcę tu z wami śpiewać te pieśni, chcę uwielbiać Pana, chcę, by było tu głoszone o wszystkim i o krzyżu i o naśladowaniu Pana Jezusa i o Jego męce i o zmartwychwstaniu i o tym, co miło się słucha i tym, co się mniej miło słucha. Ale chcę się uczyć naśladować Jezusa każdą chwilą mojego życia. Każdym dniem. I myślę, że ta nauka nie zaczyna się od tego, że chcę być, nie wiem, kimś niezwykłym od razu. Myślę, że bardziej od tego, że będę raz właśnie czuły na Boży głos, a dwa nie pozwolę sobie, aby pójść spać, jeżeli coś w moim życiu zasmuca Boga. Chyba nie ma na tym miejscu człowieka, któremu muszę tłumaczyć, co to znaczy zasmucić Boga. Myślę, że wszyscy co jakiś czas to czynimy i czujemy to. A więc chciałbym mówić o chodzeniu za Chrystusem. To jest pewna decyzja i jej następstwa przychodzą potem, kiedy już wyruszamy. Czy kiedy coś kupujemy na przykład, nie wiem, kupowaliście na raty meble, sprzęt, samochód, cokolwiek. Kiedy coś kupujemy na raty, siadamy i podpisujemy umowę. I kiedy wychodzimy ze sklepu, to właściwie nie kończy się, a właściwie dopiero się zaczyna cała historia. To dopiero teraz doświadczymy tego, co zrobiliśmy. To dopiero teraz albo to będzie działać, albo nie będzie działać. I poniesiemy też koszty naszej decyzji. Wiecie, Pan Jezus żył pośród Żydów. I ich kultura, która go otaczała, to była codzienność Pana Jezusa. Takie było Jego życie. Żył pośród Żydów, mówił w ich języku, chodził ich ulicami, widział ich tradycje, znał je, stosował je. Była to taka kultura żydowska czy hebrajska, nacechowana bojaźnią i respektem wobec czego? Wobec, wszyscy wiedzą, wobec Słowa Bożego, prawda? Z tym kojarzymy Żydów. Ciągle z tym kojarzymy Żydów. Tego uczono Żydów od najmłodszych lat. I zanim będę czytał dzisiejszy fragment Słowa Bożego, pozwólcie, że coś tutaj chciałem powiedzieć. Jeżeli byłbyś Żydem i żyłbyś w tamtych czasach, mówię to dlatego, abyście lepiej zobaczyli to, co za chwilę będę chciał głosić. Jeśli byłbyś Żydem i żyłbyś w tamtych czasach, to nauka Słowa Bożego rozpoczynała się w wieku 5 lat. Kiedy mieli 5 lat, uczyli się, zaczynali się uczyć Słowa Bożego i Przez 5 lat powinni byli się nauczyć na pamięć drugiej, trzeciej, czwartej Księgi Mojżeszowej. Powinni byli poznać fundamenty tego, w co mieli wierzyć całe życie. Mając 10 lat, Żyd był wprowadzany, mały Żyd był wprowadzany w rodzinny biznes. Wtedy to uczył się od taty, czy od wujka, czy od rodziców, jak trzymać rodzinny biznes. Zaczynał być wprowadzany w tajniki dorosłego życia, powoli przyuczano go do tego, co będzie całe życie robił. Jednak najlepsi z tych, którzy uczyli się Słowa Bożego, którzy uczyli się tych fundamentów ich religii, ich tradycji, najlepsi z nich wstępowali do szkół, gdzie kolejne 5 lat uczyli się Talmudu. Od pierwszej Mojżeszowej do Malachiasza uczono ich co, gdzie, kiedy, jak było powiedziane i kiedy mieli 15 lat, najlepsi z nich znali Słowo Boże praktycznie na pamięć. I są dowody, że wielu z nich rzeczywiście znało je na pamięć. I Słowo Boże było dla nich czymś najcenniejszym. Starali się w ten sposób właśnie przechowywać je w swoim sercu. Kolejnym stopniem już najlepszych z tych najlepszych było kolejne lata nauki, które czyniły z nich rabinów, nauczycieli. Do tej pory przez te wszystkie lata, o których mówiłem, słyszeli już wielu rabinów. Mieli do czynienia z tym, kim rabini są. Każdy z rabinów tamtych czasów i dzisiejszych zresztą też, każdy z nich miał swoje charakterystyczne nauczanie. Po swojemu rozumiał wiele miejsc Słowa Bożego. Ogólnie mieli to samo, ale każdy z nich uważał, że to czy tamto jest ważniejsze lub mniej ważne. I można było sobie wybrać pod kierunkiem którego mistrza, czy którego rabina będzie się uczył taki młody kandydat na nauczyciela. I chłopak zgłaszał się do niego i mówił: rabbi, u twoich stóp chcę się uczyć. Wiemy, że podobną naukę przyjął również znany nam apostoł Paweł. I przychodził taki mały, czy młody już wtedy Żyd i mówił: rabbi, u twoich stóp chcę się uczyć. I wtedy przyjmował nauczanie swojego rabina, przyjmował jego zasady, jego przyzwyczajenia, jego narzuconą mu dyscyplinę. I wszystko to razem, czyli to, co rabin nauczał, to, jak wykładał Słowo Boże, to, jak wierzył w poszczególne fragmenty Słowa Bożego, to, jak uczył dyscypliny i życia tego młodego człowieka, którego miał doprowadzić do tego, by on sam stał się kiedyś rabinem. Wszystko to, ja w wielkim uproszczeniu oczywiście mówię, miało to wszystko swoje nazwy i połączone z tym tradycje, ale nie do tego dziś zmierzam. Wszystko to było, nazywało się jarzmo. Było to tak nazywane, jarzmo. I to było dla najlepszych. Taki młody człowiek musiał iść do rabina i naprawdę starać się, by zostać przyjęty na taką naukę, by mieć w tym starszym rabinie swojego mentora. Rabin siadał z nim i zasypywał go lawiną pytań. Pytał go: jak uważasz, co Izajasz miał na myśli, kiedy powiedział to? A jak myślisz, w jakiej sytuacji był nasz naród, kiedy Jeremiasz mówił to? A co według ciebie oznacza to? Zadawał mu pytania, przyglądał się, pytał tego młodego człowieka o moralność, o jego ideę na życie. I jeśli uważał, że ten młody człowiek spełnia jego wymagania i zaczynał wierzyć, że może z tego człowieka coś zrobić, przyjmował go do swojej grupy uczniów lub brał go za ucznia. Jeśli zaś widział, że nie jest to człowiek, który wierzy tak, jak on by chciał i nie ma tego, co powinien mieć, z reguły namawiał go i mówił mu: synu, lepiej dla ciebie idź ojcu pomóż w robocie. Idź zajmij się, zaopiekuj rodzicami, idź i do wuja naucz się interesu, który twoja rodzina prowadzi. Ja ciebie nie przyjmuję jako mojego ucznia. Ale jeśli najlepsi z najlepszych, o których teraz mówię, najlepsi z najlepszych, top, najbardziej zdolni, najbardziej spełniający warunki, które rabini stawiali, i to bardzo surowe i wysokie, pozostawali i stawali się uczniami, wtedy wszystko, marzenia, rodzina, plany, wszystko to musiało być pozostawione dla nauki, którą mieli przyjąć od rabina, który od tej pory będzie ich uczył i za którym będą musieli chodzić. I teraz chcę wam coś powiedzieć bardzo ważnego, zanim będziemy czytać Słowo Boże. Ci najlepsi z najlepszych nie tylko mieli wiedzieć to, co wie ich rabin. Mieli, i rabin miał takie pragnienia i nadzieje, mieli zacząć tak żyć, jak on żył i reprezentować to, co on sobą reprezentował. I inaczej nie mogli być uczniami. I teraz pamiętając o tym, co mówiłem, chciałbym w innym kontekście wam pokazać. Chciałbym, aby coś jakby ze Słowa Bożego czasami wyskoczyło nam w oczy. Wiecie, o czym mówię? Macie takie chwile, prawda? Czytasz Słowo Boże i nagle, a, mam to miejsce. Chciałbym, abyśmy w takim kontekście, pamiętając, co wam powiedziałem o byciu uczniem rabina, czy byciu uczniem i naśladowaniu swojego mistrza, właśnie takiego Żyda, który nauczał głębokich prawd Starego Testamentu, abyście z tym, co powiedziałem w swoich myślach, czytali teraz fragment Słowa Bożego. Otwórzcie proszę wasze Biblię na Ewangelii Mateusza na 4 rozdziale. 4 rozdział Ewangelii Mateusza. Będę chciał dziś poruszyć rzeczy, które prawdopodobnie są w waszym życiu, były lub mogą się pojawić i nie jest od nich wolny ani młody, ani stary chrześcijanin. Nie jest od nich wolny nikt. Jeśli ktoś myśli, że jest wolny, to właśnie mu się coś przydarzyło. Ale do tym później. Przeczytajmy teraz fragment Słowa Bożego. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, będę czytał od 18 wersetu. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, od 18 wersetu. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał 2 braci. Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Oto mamy 2 zwykłych rybaków, dobrze wykonujących swoją robotę. Robili dobrze to, co potrafili. Jakże to jest możliwe, że natychmiast po tym, kiedy Jezus powiedział, pójdźcie za mną, rzucają wszystkim i idą za nim. Jak to jest możliwe? Widzicie, dlatego właśnie to, co przed chwilą mówiłem, od najmłodszych lat mówiono im, że nie ma nic bardziej cennego, niż być właśnie uczniami rabina i nosić jego jarzmo, czy przyjąć jego naukę, co oznaczało właśnie nosić jego jarzmo. Wiedzieli, że to daje respekt i szacunek w oczach ludzi i to było to, o czym wszyscy mówili. No, to są właśnie ludzie, którzy wiedzą, czego chcą od życia. I stał przed nimi teraz wybór, być rybakami czy uczniami rabina. Co za w ogóle pytanie? Oczywiście, że uczniami rabina. Każdy Żyd by to wybrał, który dostałby taką propozycję i odpowiedź była oczywista. I dalej czytam o Panu Jezusie Mateusza 4:21-22, a odszedłszy stamtąd dalej ujrzał 2 braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Znowu ta sama historia, znowu zostawiają wszystko i idą za Jezusem. Idą za rabinem, który przyszedł ich powołać. Już to widzieliśmy wcześniej. Chcę wam tu powiedzieć, jest pewien błąd, który tutaj ludzie robią w tym miejscu Słowa Bożego, czytając ten fragment Słowa Bożego w taki trochę magiczny sposób. Dodając do niego takiej baśniowej magii, posypując go takimi gwiazdkami, wiecie, oto idzie Pan Jezus po brzegu, pewnie świeci się na biało. Na pewno ma białe ubranie, świeci się na głowie, ma aureole albo kółko mu wisi nad głową, mrugnął niebieskimi oczętami i chłopcy pobiegli za nim. Jest to uproszczenie. Jezus nikogo nie czarował. Jezus nikogo nie hipnotyzował, nie wpływał w jakiś sposób. To wiecie, tak jak w Gwiezdnych Wojnach rycerze Jedi wpływali na to, co ktoś ma myśleć i ktoś mówił to, co chcieli. Jezus nie był żadnym Jedi, żadnym magiem, żadnym hipnotyzerem, żadną postacią, która mrugała oczami i mówiła ludziom, co mają myśleć. Był Synem Bożym i powiedział do tych ludzi, pójdźcie za mną. Oni w tamtym czasie widzieli w nim rabina. I wybrali drogę, która w oczach każdego Żyda była właściwą drogą. Iść i uczyć się i poznawać Boga. Natychmiast rzucili sieci, łódki, pracę i ojca. I w tym miejscu czasem myślimy sobie, biedny tata właśnie stracił robotników w fabryce, w swojej firmie, przepraszam. Biedny tata, nie ma teraz robotników, Jezus mu zabrał, zostawił samego biedaka z całą robotą. Chciałem wam powiedzieć teraz, że 2000 lat temu, gdybyś był ojcem tych ludzi, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem, byłbyś z nich dumny, że to zrobili. Uważałbyś, że zrobili dobrze. Szli za nim, bo to dawało respekt, szacunek. Było w ich kulturze szanowane i uważane za najlepszy wybór życia. Ja wiem, że czasami nie myślimy w ten sposób o tym fragmencie. Wiem, że czasami wolimy powiedzieć, no niezwykłe. Wiecie, oni nie uważali, że idą na coś gorszego. I tak jak już powiedziałem, podjęli decyzję. Jest zupełnie innym wykładem, innym kazaniem czy inną lekcją Słowa Bożego, jakie są konsekwencje tej decyzji. Chrześcijanin powinien być świadomy konsekwencji tej decyzji. Tak jest do dziś, chcę wam powiedzieć i dzisiaj. Mnóstwo ludzi wyrusza w swoją drogę za Jezusem. Dlatego, że uważają, że po prostu tak będzie lepiej. Niekoniecznie dlatego, że są przekonani do tego, kim Jezus jest. I teraz ojciec mógł już powiedzieć, moi synowie są uczniami rabina. Jezus był kimś, kogo nazywano rabi, nauczycielu. Moi synowie są uczniami rabina, Jezusa z Nazaretu. Poszli, porzucili wszystko i oczywiście ich droga nie była usłana różami. Zaczynając widzieli tylko plusy. Potem stawali wobec decyzji, które sprawiły, że światem trzęsło, że historia się zmieniała, a oni sami wiemy, że na różny sposób kończyli. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tutaj na tym miejscu przeczytałem wam listę wszystkich apostołów, uczniów Pana Jezusa i przeczytałem wam, jaki był ich koniec. W większości wypadku to była bardzo tragiczna taka martyrologia. Jezus nie obiecywał oczywiście cukierków, ale im się podobało to, co Jezus mówił, to, co sobą reprezentował. Przypomina mi się też pewien fakt historyczny z czasów II wojny światowej. Na samym początku, kiedy w Polsce właściwie już dokonała się tragedia, kto z was się interesuje historią, wie, Churchill staje do wyborów. Jakże bardzo dzisiaj brakuje Polsce takiego człowieka. Jego konkurenci mówią hasła, które właściwie przypominają nasze hasła. Mogliby wziąć nasze plakaty i tylko przykleić tamte twarze. Ale hasła wyborcze Churchilla są zupełnie inne. Mówi, obiecuję wam krew, pot i ciężką robotę. To był szok dla ludzi i wygrywa wybory. Tego nikt więcej nie mówi, a ludzie widzieli, że na świecie dzieją się tragedie i kwiatuszki, które im inni obiecywali, były niemożliwe. I tak też Jezus nikomu nie obiecywał niczego prostego, ale oni poszli. I to była dobra decyzja. I dobrą decyzję podjął każdy z was, kto poszedł za Jezusem. Mija czas teraz i wezwanie Pana Jezusa nie słabnie. Wręcz brzmi jeszcze głośniej. I chcę teraz przeczytać jedne z najbardziej niesamowitych słów Nowego Testamentu. Uważam, że jest to jeden z najbardziej niezwykłych wersetów zapisany w Ewangelii Mateusza 11:28. Werset, który jest... No, według mnie jednym z najmocniejszych, jakie znam, skierowanym w głąb wielu, wielu serc ludzi, którzy żyją dzisiaj na świecie. Ewangelia Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Słyszeliście, co przeczytałem? Słyszeliście, co powiedział Jezus? Bracia i siostry, spracowani, obciążeni, potrzebujący ukojenia? A może to o ciebie właśnie chodzi? Czy to nie ty czasami czujesz się spracowanym, obciążonym i kimś, kto potrzebuje, żeby ktoś dał mu ukojenie? Czy to nie ktoś, kogo znasz? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, brzmią jego słowa dalej. 29 werset. Że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Tu chciałem, abyście lepiej teraz zrozumieli Jezusa jako nauczyciela, Jezusa jako rabina. Weźcie na siebie moje jarzmo, czyli przyjmijcie moją naukę, przyjmijcie moje standardy, przyjmijcie to, co ja głoszę. Innymi słowami, uczcie się ode mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I oto zostaje wystosowane takie zaproszenie dla spracowanych i obciążonych. Spracowany, co to znaczy spracowany? Spracowany, bo już więcej nie mogą. Nie da się, nie dają już siły po prostu więcej. A tu się nic w życiu nie chce zmienić. Ilu już takich ludzi żyje dzisiaj? Znacie takich ludzi? Harują, harują, może ty nawet kimś takim jesteś. I czasem wygląda, jakby się już nic nie miało zmienić. Obciążonych, bo dalej nie jest lżej. Robisz, a tu nie ubywa. Robisz i czasami się zastanawiasz, czy te syzyfowe prace przypadkiem nie są twoim udziałem i twojego życia. I teraz Jezus dochodzi do miejsca, które ja nazwałem poprzednio wyborem najlepszych z najlepszych. Pójdźcie do mnie. Zostańcie moimi uczniami. To było to miejsce, gdzie zwykły rabin wybierał najlepszych z najlepszych. I teraz Jezus mówi tutaj te rzeczy, pociąga do siebie ludzi i uczy o Królestwie Bożym w sposób, w jaki On je widzi. A któż przecież widział je lepiej niż On? I swoją naukę w Ewangelii Mateusza na samym jej początku zaczyna w niesamowity sposób. Żaden rabin w historii Izraela tak nie rozpoczyna swojej nauki. Jezus rozpoczyna w sposób, który szokujący. Zaczyna tak. Błogosławieni ubodzy w duchu. To jest szok. Tak żaden rabin nie uczył. Tego nikt wcześniej nie powiedział. Bo do nich należy Królestwo Niebios, mówi ten rabin, który się pojawił, przeciwko któremu wkrótce miał cały świat stanąć. Inni rabini nauczali, że błogosławieni, którzy mają dużo błogosławieństw. To była popularna nauka, ciągnąca wielu Żydów do siebie. Błogosławieni, którzy się doskonalą i każdy dzień przeżywają z sensem. To też było popularne. Błogosławieni, którym się powodzi. Ale do takich rabinów ci ludzie, do których przyszedł Pan Jezus, nie mogli się dostać. Do takich rabinów ja bym się nie dostał. Nie przyszedłbym próby, wiecie. Tyle razy w moim życiu siedziałem i właściwie wszystko, czym czasem człowiek do Boga mówi, to już jest milczenie, to już są westchnienia, to są czasem łzy. Czasami po tylu latach wiary siadałem i mówiłem: Panie, tak bym chciał. Ja wiem, że to do mnie ten werset, że powinieneś być już nauczycielem, a tu ciągle nie to, czym powinieneś być, jesteś. Ja wiem, że tysiące wersetów jest do mnie, ale mam wszystkiego dzisiaj dość. Mieliście kiedyś takie chwile w swoim życiu? Ja wiem, że każdy z was mógłby być człowieku, pastorem jesteś. Sens życia powinieneś mieć. Ja wiem, ale nie mam czasami. Czasami jestem zmęczony i przychodzę do Jezusa i znajduję posilenie, pokrzepienie i potem, kiedy widzicie tydzień później mnie, czy ja widzę was, jesteśmy inni, prawda? Bo mamy to coś od Pana Jezusa. Wiecie, o czym ja mówię? Czy gdzieś błądzę w kosmosie i jestem już oderwany od rzeczywistości? Ja mówię o posileniu przez Jezusa w naszym życiu. Uczy o Królestwie Bożym jak nic. Jezus przyszedł, jak nikt, przepraszam. I Jezus przyszedł i pokazał, że jest inaczej. On chciał ich czegoś nauczyć, czego świat nie dostrzegał. Patrzył, ale nie widział. Nie szukał tego, co najlepsze. Jezus nie szukał tego, co najlepsze. Jezus nie poszedł po ulicach Jeruzalem, czy po ulicach Nazaretu, czy gdziekolwiek szedł, nie wypatrywał mistrzów duchowych, gigantów. Widział tak, jak widzi Bóg. Widział, zanim coś się stało. Widział, zanim ludzie widzieli. Weźcie na siebie moje jarzmo, mówił. Czyli naukę i naśladowanie. Ja wam powiem, moja nauka jest taka. Błogosławieni ubocy w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Tego nie uczył żaden rabin. Rabi rabinów. Nauczyciel nauczycieli, król królów i pan panów, tak właśnie rozpoczyna swoją naukę. A potem, właśnie te słowa, które czytałem z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Pójdźcie do mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. Panie, gdybyś wiedział, w jakim jestem stanie. Gdybyś sobie wyobraził duchowy stan, opisywany na fizyczny sposób, to czasem wypadałoby Jezusowi powiedzieć: Panie, Ty mówisz, pójdź. Panie, Twoje słowo dzisiaj na kazaniu, czy wczoraj, czy przez taką czy inną kasetę z kazaniem, czy książkę, którą czytałem, mówi: pójdź, ale Panie, gdybyś wiedział, jaki ja jestem pomięty, jaki wymoczony, jaki sfatygowany. Panie, będziesz się mnie chyba wstydził, jak zobaczysz. Myślę, że gdybyś w ten sposób powiedział Jezusowi, Jezus spojrzałby i powiedział: czy Ty myślisz, że ja nie widzę, jaki jesteś? Czy Ty myślisz, że zaskoczysz mnie? Czy myślisz, że jeżeli Cię powołuję, abyś żył i wiernie mi służył od dziś przez resztę swojego życia, to nie wiem, kim jesteś, co zrobiłeś, w jakim stanie jesteś? Czy myślisz, że mnie zaskakujesz? Pójdź do mnie. Czy wielu z nas jest czasem z Boże od lat? Widzimy, co Jezus czyni, słyszymy, co Jezus mówi, ale w tylu punktach naszego życia ciągle za Nim nie idziemy. Nie wiem, czy macie ten problem czasami, że w swoim życiu czujecie, że nie idziecie za Jezusem tak, jakbyście chcieli, albo tak, jak On by chciał? Czy ktoś ma ten problem, czy tylko ja jestem? Pokażcie się, jest ktoś jeszcze, jest parę osób. To znaczy, że do was dziś mówię kazanie. Bo się bałem, że będę musiał teraz powiedzieć amen, bo nie byłoby sensu dalej mówić. Chciałem powiedzieć dzisiaj o paru rzeczach. Co sprawia, że zaproszenie tego, który stoi u drzwi i kołacze, aby być z nami, abyśmy szli za Nim, abyśmy z Nim byli blisko, jest rozrzucane przez moje i Twoje życie ciągle i ciągle i ciągle nam się coś zdarza. Co to sprawia? Jakie są powody tego? Zobaczmy może, co stoi na przeszkodzie, jakie czynniki sprawiają, że człowiek może, a nie chce iść za Panem Jezusem. Co to jest? Popatrzmy na to nie w kategorii, wiecie, teraz ja przynajmniej tak na to będę patrzył i korzystam z tego, że mam tu głos za kazalnicą, ale ja tak na to chcę patrzeć nie w kategorii, że teraz rozpatrzę, dlaczego można chodzić za Jezusem, ale tego nie robimy, patrząc na życie na przykład brata Janusza. Nie, ja chcę patrzeć na swoje. Niech on patrzy na swoje życie, ja na swoje, ty patrz na swoje. Ja nie chcę patrzeć w kategorii, nie wiem, Adama, czy Tomka, czy Moniki, czy kogoś. Ja nie w tym sensie chcę patrzeć na życie. Bóg nie daje mi nigdzie prawa, aby patrzeć. Taki widok jest tylko z jednego fotela, ten fotel się nazywa krzesło sędziowskie. Ja chcę patrzeć z zupełnie innego miejsca. Myślę, że ten celnik, który pewnego dnia wszedł do świątyni, uklęknął, albo skłonił się, czy siadł i bił się w piersi i mówił: Boże, Boże, ja nie jestem godny, żeby cokolwiek dla Ciebie zrobić. Wiem, że nie będziesz ze mną rozmawiał. A Jezus mówi: wyszedł usprawiedliwiony. Bóg usłyszał i więcej z Nim zrobił niż z kimkolwiek. Ja z tego miejsca chcę patrzeć na swoje życie. Co to jest? Co to takiego jest, że czasem nie idziemy za Jezusem? Cię patrząc na Słowo Boże, na praktykę, na to, co przydarzyło się mi samemu i na to, co widzę wokół, powiem tak, pierwszą przeszkodą, jedną z największych, jakie przeszkadzają w przyjęciu nauki Pana Jezusa, w przyjęciu Jego jarzma i chodzeniu za Nim, jest pycha. Pycha. W różnym stopniu dotyczy każdego na tej sali. Każdy z nas w jakiś sposób jest dotknięty pychą. Nie ma tu nikogo na tej sali dzisiaj, kto kiedyś by się pychą nie uniósł, albo ktoś się nią jeszcze nie uniesie. A jeśli jest, a nawet jeśli ktoś taki jest, może to myślę, że czegoś nie rozumie. Różnie bywa, wiecie. Pycha różnie może być wywołana i różnie jest głaskana. Pycha jest taka różna, jak każdy pies jest różny. Jak byłem mały, u mojej cioci była saba, jak się ją pociągało za ogon, to mogła ugryźć. A inny pies to lubi. Ale jak się ją głaskało za uszami, to lubiała. I pycha też jest taka. Jedna lubi, jak się ją głaska tu, inna tam, ale każdy z nich ma miejsca, które lubi i nie lubi. bywa wywoływana czy głaskana w różny sposób. Większość z nas ma problem z pychą. Jeśli ktoś myśli, że nie, zapraszam do odważnej modlitwy. Panie, jeśli znajdziesz we mnie pychę, pokaż mi ją. Pozwalam Ci na wszystko. Ja bym się nie odważył. Ja wolę powiedzieć, Panie, spędź ze mną czas, bo Cię potrzebuję i naucz mnie lepiej. Pycha jest początkiem. Pycha jest, wiecie czym? Pycha jest pierwszą linią, która odrzuca zaproszenie Jezusa. Pycha to jest żołnierz z pierwszej linii, który pilnuje, żeby Ewangelia była nieskuteczna w życiu ludzi. Tak ja myślę. Kiedy wezwanie Jezusa dociera do uszu i serca, pycha jest pierwszym, co podnosi się przeciw. O, no dobrze, słuchaj, to jest dobre dla starych kobiet, nie dla takiego faceta jak ja, wiesz. Ta Ewangelia. Ja nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Wybacz, Ewangelia nie jest dla mnie. Słyszeliście już taki ostrzał, czy nie? Tą obronę tego typu? Ty mi głosisz Ewangelię? Ty? Ja przecież niczego nie zrobiłem nigdy złego w życiu. Ja jestem w porządku, nie potrzebuję Ewangelii. Są gorsi niż ja. Przypowieści nauczają nas Salomona, przypowieści Salomona w 18 rozdziale 12 werset, że nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Pycha jest pierwszą linią obrony, która pilnuje, żebyśmy nie szli za Jezusem. Czasem pycha jest podsysana tym, co mamy, albo tym, co o sobie myślimy. To, co mamy, często jest powodem odrzucania prawdy Ewangelii w naszym życiu. I dlatego czasami ludzie mają różne rzeczy, bo diabeł wie, że dopóki je mają, to są jakby w własnych chociaż oczach usprawiedliwieni. Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu, mówi przypowieść 18 rozdział. Mienie bogacza jest ochroną, jest pewnością siebie, jest gwarancją lepszego jutra, ale Bóg dodaje tylko w jego wyobrażeniu. Zebrał owoce swojej pracy. Pamiętacie powieść o tym bogaczu? Naładował do magazynów. Pierwszy właściciel hurtowni, o jakim pisze drukowane słowo. Problem, nie dożył otwarcia. Iluż to ludzi szukało schronienia w Bogu, dopóki nie czuli, że mają. A iluż to ludzi szukało schronienia w Bogu dopiero wtedy, kiedy poczuli, że już nie mają siły. Graliście kiedyś w szachy? Wiecie, życie jest czasem takie jak szachy. Szachy polegają na tym, że trzeba prowadzić inteligentną wojnę na całej linii. Każdy ruch musi być inteligentny. Pamiętam, jako dziecko grałem z tatą w szachy i nigdy nie zapomnę, jak tata pokazał mi mata królewskiego. Ale do końca mi nie powiedział, na czym on polega. A więc kiedy za 10 razem w 4 ruchach pokonywał mnie, ja się wściekałem, mówiłem, jak ty to robisz? To był po prostu sposób. I tak jest w szachach, tak jest w życiu czasami. Kiedy czujemy, że już mamy mało pionków, że już nas wybito, że zostało nam 2 albo 3 pionki, że jest koniec, wtedy dopiero wołamy, Panie Jezu, przyjdź, pomóż. I dziwne jest, Jezus czasami z tymi 2 pionkami dokonuje cudu. Ale często dopiero wtedy do Niego przychodzimy. Dopiero gdy zobaczymy, że nie mamy już argumentów. Czasami można było ocalić coś więcej z życia, ale pycha oszukuje do końca. I zrozumcie mnie dobrze. Ja nie mówię, że na przykład, że źle coś jest mieć. Że bogaty to się zaraz za tym chroni. Ja szczerze mówiąc chciałbym, żeby wszyscy w naszym zborze byli bogatymi ludźmi. Bo brakuje w Polsce prawych ludzi, którzy mają. Brakuje ludzi prawych, którzy o czymś decydują. Słowo Boże też mówi, że mienie bogacza jest jego twierdzą. I już wiemy, że podważa to w jakiś sposób, ale też mówi, że ubóstwo ubogich jest ich zgubą, mówią przypowieści. Tak samo w 10 rozdziale z kolei. Ubóstwo też jest zgubą. Ubóstwo nie jest niczym pobożnym. Przynajmniej bieda i nędza nie jest niczym pobożnym. Żeby mnie ktoś za słowa nie łapał. Bóg nie chce, żebyś był nędzarzem. Nędza powoduje, że dzieci i kobiety są wykorzystywane, a mężczyźni poniżani. Nędza powoduje korupcję i bezprawie. Nędza nie jest niczym od Boga. Ale posiadanie czegoś zamiast Boga, Bóg też tak nie chce. Wiecie, bez Jezusa biedny i bogaty jest nikim. Biedny nie ma nadziei, a bogaty sam siebie oszukuje. I pójście do mnie wszyscy, ponad tym brzmią słowa Pana Jezusa. I pycha staje pierwsza. I u biednych i bogatych. Głosiłem już Ewangelię ludziom, którzy naprawdę nie mieli nic i ludziom, którzy mieli tyle, że nie mogą uwierzyć, że tyle można mieć. Ale pycha w obydwu wypadkach pierwsza stawała na linii do boju. I dopiero czasami Bóg ciężką bronią i artylerią musiał ją rozorać. Wiecie, czasami, jeżeli interesujecie się historią, to na przykład wiecie, że często zanim alianci gdzieś lądowali, kiedy na przykład statki desantowe podpływały do brzegu, gdzie na brzegu siedział uzbrojony w bunkrach, pochowany po zęby, uzbrojony zasiekami, armatami, osłonięty wróg, to nie posyłano od razu tam żołnierzy, bo zostaliby zdziesiątkowani. Najpierw artyleria otwierała ogień i rujnowała całkowicie wybrzeże, żeby wprowadzić chaos, zamieszanie i ruinę w szeregach przeciwnika. I dopiero mogła lądować piechota i reszta. I tak czasami Bóg musi zrobić z życiem. Najpierw ciężki ostrzał musi zniszczyć wszystkie twierdze, które mówią, że bez Boga da się żyć. Iluż to ludzi widziałem, którzy tyle mieli, tyle tracili. I dopiero kiedy już prawie nic nie mieli, mówili, jaki ja głupi byłem. Ilu już słyszałem ludzi, którzy nawracali się w późnym wieku i mówili mi, bracie Kulec, zazdroszczę ci jednej rzeczy, że nawróciłeś się w młodym wieku. O, gdybym ja to wiedział wcześniej. Bo często późno już było. Pycha, pierwsza przeszkoda. Także jeśli będziemy odrzucać Jezusa, nie będzie pokoju, radości w naszym życiu, odpocznienia. I wiecie, czasem chcę wam teraz coś powiedzieć bardzo ważnego. Posłuchajcie sobie. Zapiszcie to sobie. Zanotujcie, zapamiętajcie, że czasem Bóg musi sprawić, że nasz ból musi stać się większy niż nasz strach przed zmianami w naszym życiu. Nie wiem, czy mnie słyszeliście teraz. Czasami widzę, jak ludzie żyją i nie ma takiej siły, która by sprawiła, żeby coś zmienili. A ja nie wiem, co będzie. Lepiej się trzymam tego, co mam. I daremne jest im mówić, że to, co robi, jest złe. I czasami Bóg sprawia, że ból musi być większy niż strach przed porzuceniem tego, do czego się przyzwyczaili. Niektórzy już tego doświadczyli. Bóg chce, byśmy go potrzebowali. Bóg chce czuć, że go potrzebujesz, że go zapraszasz, że chcesz z nim chodzić. I pycha stoi temu na drodze. I czasem tylko Bóg może ją usunąć, bo nie ma na nią siły. Myślę, że widzi nasze serce, nasze wnętrze inaczej niż świat. I Bóg nas nigdy nie chce skrzywdzić. Powiem więcej, czasem świat z kogoś rezygnuje, gdy Bóg widzi, że prawda o tym człowieku jest inna. Mamy tysiące świadectw, które są tego dowodem, prawda? Amen. Mamy Nicky Cruza, mamy wielu bandytów, pijaków, alkoholików, przestępców, którzy się nawrócili, inteligentnych albo mniej inteligentnych ludzi, którym świat powiedział, hej, kto jak to on? Nie. Kolejny problem, kolejna taka przeszkoda, czy powód, dlaczego nie odpowiadamy na wezwanie Pana Jezusa i nie chcemy za Nim chodzić, tak myślę przynajmniej, kolejną taką przeszkodą jest poczucie winy. Poczucie winy, tego, co było wcześniej. Nie wiem, czy pamiętacie, nie tak dawno mówiłem z tego miejsca o kilku powodach, dla których powinniśmy porzucać grzech. Pamiętacie ten wykład? I wtedy powiedziałem, że grzech marnuje czas. Człowiek, który dopuszcza się coś złego w swoim życiu, jest często bezużyteczny nawet wtedy, kiedy już nawet Pan Bóg nie pamięta, o co chodziło. Już nawet Bóg mówi, odrzuciłem, przecież pokutowałeś. Idziesz do takiego i mówisz, słuchaj, już wiemy, że się zmieniłeś, wiemy, że to zostawiłeś, chodź i zrób coś z Bożem. Mówi, nie, nie, ja jeszcze muszę mieć czas po tym, co zrobiłem. I znowu strata czasu, nic z niego nie ma. Poczucie winy czasami jest dużo głębsze. Czasem jest nam już tak wstyd. Tak wstyd i tak bardzo po raz setny zawiedliśmy Boga, że już nawet nie chcemy Go prosić o pomoc. Psalm 40 powiada, otoczyły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane. Są liczniejsze niż włosy na mej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. Tu psalmista zwraca się do Pana, jest prawie bliski rezygnacji. Jeszcze nie zrezygnował. Ten psalm ciągle pozostaje modlitwą ufności w Bogu. Psalm 40, 13 werset. Ale tak właśnie wygląda czasem życie. Już więcej moich upadków niż mam włosów na głowie. Już więcej w sobie widzę wad, niż chyba nawet inni widzą. Moich grzechów jest tak dużo. Może myślisz o sobie, wiesz co? Ciągle upadam. Ciągle zawodzę Boga. Może nawet inni ludzie tego nie widzą. Wiecie, jeśli bym zawodził, nie wiem, w tym, że ciągle kogoś pobiję na ulicy, to byście wszyscy o tym wiedzieli. Ale czasami człowiek zawodzi w rzeczach, których inni nie widzą. Ale on sam czuje, że znów zawodzi Boga. I już mu tak wstyd, że już nawet przepraszać kolejny raz nie chce. Panie, już żeś mi tyle razy pomógł. Tyle razy wybaczyłeś mi mój grzech. Tyle razy, żeś mnie z tego wyciągnął. Panie Boże, po kolejnych latach znowu z tym samym do Ciebie przychodzę. Ja znów mam z tym problem. Czy byliście kiedyś w takim miejscu? Czy znacie kogoś też w takim miejscu? Czy czuliście to kiedyś w swoim życiu? Szanujemy Boga. Ja teraz nie mówię o braku szacunku. Wiemy, że On jest święty, czysty, ale jakoś tak się czujemy. Wiesz, Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś taki święty, że już nawet coś takiego jak ja nie będę kalał Kościoła ani Królestwa Bożego swoją osobą. Czy to jest właściwa postawa? Takie poczucie winy. Chcę Wam powiedzieć, nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego, dlatego że był godny. Amen. Tak jest, czy nie? Zgadzać się? Nikt nie wejdzie, dlatego że akurat Ty byłeś niegodny, On był bardziej. Nikt w niebie nas nie spotka i nie powie, wiesz, cześć, widzę, że łaska Boża zdziałała w Twoim życiu. Wiesz, ja tu jestem z innego powodu. Człowieku, 15 wypraw misyjnych i ja 15% dawałem, a nie 10. I Bóg po prostu mnie tu wpuścił. Nikt tego nie powie. Nikt tak Królestwo Bożym nie będzie się przechadzał. Łaska Boża jest niepojęta. Ten, który, nie wiem, może zbrodniarz hitlerowski z obozu w Oświęcimiu, który się nawróci, będzie stał obok Billy Grahama, obok Davida Wilkersona, obok Ciebie i mnie. Tylko dlatego, że łaska Boża powie mu tak i nikt nie powie nie. Jeśli się ktoś nawróci i krew Jezusa go obmyje, nie ma siły, która mogłaby go oskarżyć przed Bogiem. Bo taka jest potęga Bożej łaski i moc krzyża i krwi Jezusa. Chcę Wam powiedzieć. Józef Stalin zamordował 100 milionów ludzi. Tyle naukowcy potrafią mu udowodnić, a nie wiadomo ile nie wiedzą. Gdyby nawrócił się 15 sekund przed swoją śmiercią. Gdyby 15 sekund przed swoją śmiercią powiedział: Synu Boży, składam na Ciebie swoje grzechy. Przyjmij mnie i wybacz mi. Jak myślicie, poszedłby do nieba czy do piekła? No nie bójcie się, na stos nikogo dziś nie poślemy. Jak myślicie? Widzicie? Coś Wam chcę pokazać. Zauważyliście, że nikt nie śmiał powiedzieć do nieba? Wiecie dlaczego? Bo łaska Boża jest tak ogromna, że aż się boimy mówić. Jest tak wielka, że aż jej nie rozumiemy. Aż nie potrafimy tego pojąć. Bo ludzka sprawiedliwość, tam był 15 sekund Stalin. Się ludziom nawrzyłeś, zły byłeś do piekła, ci te 15 sekund dam zaraz. To jesteśmy my. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To usłyszał jeden święty, który całe życie czynił charytatywne dzieła w Biblii. Nie, to usłyszał Łotr na krzyżu. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, bo taka jest moja łaska. Dlatego poczucie winy nie powinno cię trzymać. Nie powinieneś przestać się udzielać. Nie powinieneś siedzieć i po prostu konsumować. Zacznij się modlić. Co możesz robić w naszym zborze? W jaki sposób może właśnie jesteś tym jednym człowiekiem, którego tak bardzo trzeba, żeby zaczęły się dziać duże rzeczy? Tylko po prostu nie wierzysz, że to akurat ty. Nie, to pewnie pastor Mirek albo Janusz, Tomek albo ktoś z tych, ale nie, to nie mogę być ja. Nawet nie jestem pewny, czy członkiem tu jestem. Coś Ci chcę powiedzieć. Bóg wie dużo więcej i dużo więcej może. Niech poczucie winy nikogo z Was nie trzyma z dala od służenia Bogu. Mamy być posłuszni Słowu Bożemu, a nie temu, co czujemy czasami. Czy nie denerwował Was czasami ktoś taką właśnie kłopotliwą pokorą? Mówisz takiemu, chodź pomóż mi umyć auto. Nie, wiesz, jeszcze bym Ci porysował. Dobra, dobra. Pokorny. Wiecie, nie ma takiego grzechu, którego Bóg by nie mógł wybaczyć. Oprócz jednego grzechu. Oprócz naplucia w Bożą łaskę. W Bożą twarz i odrzucenia jedynej zbawiennej łaski. Czyli bluźnierstwa. Nie ma nikogo poza Bogiem też, kto może wymarzać grzech i wybaczyć. Nikt poza Nim nie wybaczy. Dlatego źle jest, jeśli człowiek chodzi w poczuciu winy, które niczego nie zmienia i myśli, że jest bardzo pokorny, bo bardzo żałuje. Bóg nie chce, żebyś bardzo żałował i na tym skończył. Bóg chce, żebyś bardzo żałował i pokutował. Odwrócił się od grzechu, zostawił go i zaczął żyć dla Niego. Amen. Nie tylko żałował. Przyjdź z tym do Boga. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, na dziś, na jutro i na wieki wieków Boża łaska trwa i jest wielka. A na jutro i do końca twojego życia chcę ci powiedzieć, nigdy nie będziesz zbyt winny, aby paść na twarz przed Bogiem, dopóki dech w twojej piersi i powiedzieć, zmiłuj się nade mną, Synu Boże. Wyobraźcie sobie potężne góry i taką ogromną przepaść, 100 metrów w dół. Wyobraź sobie teraz, że podwinęła ci się noga w życiu i spadłeś w tą przepaść. Lecisz 50 metrów i patrzysz, gałąź sterczy. Trochę złapałeś się tej gałęzi i wisisz na niej. Patrzysz 50 metrów równej ściany w górę, 50 metrów w dół i skały. Ani się nie da w górę, ani się nie da w dół. Sytuacja beznadziejna. Krzyczysz? Nikt nie chce odpowiadać. Krzyczysz pomocy, ratunku. I wyobraź sobie, że wtedy słyszysz głos. I wiesz, że to sam Pan Jezus teraz do ciebie mówi. Słyszysz głos, który się odzywa wokół ciebie. Dziecko, puść, a ja ci obiecuję, że cię złapię. I nie! Nie jest w sumie tak źle tutaj, Panie Boże. Powiszę sobie, wiesz, ja mam mocny ścisk. A w sumie krajobraz też nie jest taki zły. Jeszcze trochę. Powiszę sobie o własnych siłach. Jeszcze trochę pożyję o swoich siłach. Kto wie, może mi się wydawało, że mówiłeś. Może to nie całkiem tak. Bóg mówi, zostaw swoje siły i pozwól mi, że ja wezmę twoje życie, poprowadzę. Spracowany jesteś? Zmęczony, utrudzony? Przyjdź do mnie, chodź do mnie, tak jaki jesteś. Ja cię nie pytam, co robisz. Ja sobie powiszę jeszcze może chwilę. Nie jesteś zbyt dobry. Nie jesteś dla mnie zbyt zły, ja cię kocham. Po prostu przyjdź, mówi Boża łaska. A ludzie mówią, wiesz, Panie, ja sobie tak powiszę jeszcze chwilę. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i umęczeni trzymaniem się nad przepaścią. Kiedy dzień za dniem jest chodzeniem nad przepaścią. Kiedy nie wiesz tak naprawdę, gdzie się noga może potknąć i kiedy runiesz. Kiedy tak liczysz, że może zdążysz jeszcze w ostatniej chwili. W świecie, w którym nie ma drogi w dół, i nie ma drogi do góry. W świecie, w którym nie ma ucieczki do góry. I właściwie nie warto spadać w dół, bo wiadomo, co się stanie. Jeśli boimy się oddać Bogu kontrolę nad naszym życiem, to być może właśnie poczucie winy sprawia, że wolimy trwać tak, jak jest. Nie wiem, dlaczego boimy się. Czy zastanawialiście się kiedyś tak na chłopski rozum? Tak całkiem... Ja tak siadłem dziś tak po swojemu. Ja wiem, że to teraz będzie nieteologiczne. Ale dlaczego boimy się Bogu oddać do końca nasze życie? Czemu ja tego nie robię? Czemu ty tego nie robisz? Czemu mu tak po prostu wszystkiego nie oddamy? Co się boisz? Nie wiem, w zakonnicę cię zamieni? W księdza? W mnicha jakiegoś? Nie wiem, w subro któregoś ludzie będą modlić? Czego się boimy? Co u nas takiego jest? Kolejna przyczyna, czemu nie idziemy za Jezusem tak, jak chcielibyśmy, to jest postawa wielu serc. To jest takie powiedzonko. Nikt mnie nie będzie kontrolował. Ja nikomu nie będę służył. Ja nie jestem przeciwko Bogu, nie jestem za diabłem. Ja po prostu jestem... Nikt nie będzie kontrolował mojego życia. Nie oddam nikomu mojej wolności. Chcę wam powiedzieć, są śmieszne argumenty. Zawsze ktoś nas kontroluje. Idąc za Bogiem, tylko wybierasz, kto cię będzie kontrolował. Po prostu dokonujesz wyboru tego, kto będzie i jaka siła będzie kontrolować twoje życie. Ale zawsze jest kontrola. Kontrolują nas mody, opinie, przyzwyczajenia. Kontroluje nas ból z przeszłości. Kontroluje nas to, co się nam wydarzyło. Jakieś krzywdy z przeszłości. Zawsze coś człowieka kontroluje. Najbardziej liberalne i wrogie kontroli Boga filozofie reprezentowane są przez ludzi kontrolowanych jak niewolnicy. Tylko nie widzą tego w ten sposób. Posłuchajcie, coś jeszcze ważnego teraz powiedzieć. Prawdziwa wolność polega na tym, że wybiorę, kto będzie kontrolował moje życie. To jest prawdziwa wolność. To jest prawdziwa wolność. Kiedy mówimy tak dla Pana Jezusa i puszczamy tą sterczącą nad przepaścią gałąź, oznacza to, że mówimy do Boga dużo więcej. To nie jest tak, że wiesz, Panie, Ty nie masz nic do stracenia, a ja mam wszystko. Kiedy puszczasz tą gałąź 50 metrów od bezpiecznej krawędzi, z której dawno już spadłeś, która jest jakąś tam doskonałością, 50 metrów do dna najeżonego skałami i kamieniami, kiedy puszczasz tą gałąź, mówisz, Panie, teraz oddaję Ci pod kontrolę moje życie. I teraz już tylko Ty możesz skontrolować, co się z nim stanie. Ty kontrolujesz teraz, na ile będę cierpiał z powodu mojego upadku. Ty kontrolujesz nawet, jak mocno zderzę się z rzeczywistością. A Bóg wtedy by odpowiedział, że wszystko to cień. Rzeczywistością jestem, wiesz kto? Ja jestem rzeczywistością. Chrystus jest rzeczywistością. Ze mną się spotkasz, jeśli pójdziesz za mną. To czy ocalejesz? Ocaleję, Panie, Ty kontrolujesz. Wszystko Ty wtedy kontrolujesz, bo ja już nic nie mogę, puściłem. I Słowo Boże uczy nas, albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Chciałbym, aby nasz zbór w hełmie był świadomy tego, że każdy z was jest posiadaczem duszy, która jest bardzo, bardzo cenna. Zgadzacie się z tym? Abyśmy wiedzieli o tym. Czy może być coś cenniejszego niż ta dusza? Jeśli oddamy Panu naszą przyszłość, teraźniejszość, przeszłość, On da temu nową wartość, nowe znaczenie. Może mówisz, moje życie jest bez sensu. Jeśli oddasz Bogu swoje chrześcijańskie, czasami od lat życie, na nowo da Ci sens. Ktoś powie, chłopie, chyba się pomyliłeś, to jest czwartek. W czwartek prawie sami wierzący ludzie tu przychodzą. Chcę Wam powiedzieć, jestem zrozpaczony, kiedy spotykam wierzących ludzi w ostatnim czasie i widzę, jak wielu, wielu wierzących ludzi żyje w depresji. Żyje bez sensu. Ich życie nie ma już więcej znaczenia, a jedyne, co jeszcze zostało, to żeby coś więcej może mieć czasami. Ale ich życie, ich służba, ich nie ma po prostu żadnego znaczenia to, po co żyją na tej ziemi. Stracili je już. Ludzie traktują Boga tak, jakby był ostatnią osobą, która coś jeszcze może zrobić z ich życiem. Jakby był najgorszą opcją. Jak gdyby istniało tysiące świadek, że Bóg zawsze jakoś spapra to życie. Nie dawajcie Bogu życia, bo wszystko zepsuje. Nie ma ani jednego takiego świadectwa. A jakże często tak się właśnie zachowujemy, jakby były. Wiszą ludzie nad przepaścią, dumni ze swojej siły i starań. Patrz, chłopie, już tak 20 lat wiszę, a ty... I tak sobie wisimy. Ileż to razy w życiu powiesiłem moje własne życie nad taką przepaścią. I tak wisiałem, bo akurat wszystko wskazywało, że jeszcze dam rady trochę powisieć. A potem życie pokazywało, jak się myliłem. I tutaj wyłania się kolejny powód, dlaczego nie idziemy za Panem Jezusem. Na całego. To jest strach. Strach, że Bóg zrobi coś nie tak, albo jeszcze gorzej. Może się w ogóle nie przyzna do tego, że się puściłem. Może kiedy się puszczę, to usłyszę głos. Ja nic nie mówiłem, żebyś się puszczał. Może kiedy zdecyduję pójść za Nim za całego, On powie, ja Cię nie znam. Biblia nigdzie nie mówi, że ludzie, którzy poszli za Jezusem, usłyszeli, że On ich nie zna. Biblia mówi wręcz przeciwnie. Ludzie, którzy się do Niego nie przyznali, usłyszeli, że On ich nie zna. Tak mówi Słowo Boże. Bóg chce, by mu zaufać w to, kim jest. W to, kim po prostu on jest. I wyruszyć. Oddaj Jezusowi to, co do tej pory sam nosiłeś. To jest, wierzę, przesłanie Ducha Świętego dla zboru w hełmie dzisiaj. Zbyt wielu ludzi dzisiaj ma problemy z depresją, z rezygnacją. Zgadzacie się? Jest tak dzisiaj? Czy ja żyję w nie, czy chodzę nie po ziemi? Prawda? Iluż to ludzi, ja nie widzę dzisiaj wielu ludzi, którzy by biegali po ulicach i mówili, słuchaj, nie wiesz, gdzie jest jakiś nowy kościół, bo chcę gdzieś wstąpić. Nie wiesz, gdzie jest jakaś nowa organizacja, bo chce coś robić, chce działać, chce zmieniać kraj, chce zmieniać nasze ulice. Nie wiesz, może powstało jakieś nowe kółko. Biblioteki bankrutują, domy kultury bankrutują, muzea bankrutują. Wszystko, co kiedyś sprawiało, że ludzie jakoś próbowali zastąpić pustkę, która była przygotowana dla Boga w ich sercu, bankrutuje. Wiecie dlaczego? Bo ludzie już nawet tego dziś nie szukają. Ludzie już dziś niczego nie szukają. Mają wszystkiego dość, poddali się i idą jak owce na rzeź. Już ich nic nie obchodzi. Strach. I muszę podjąć decyzję. Wyruszam według Twojej mapy, Panie Boże. Jest taki rajd, który robią co roku. Paryż-Dakar. Na wielu z tych rajdów zdarzają się śmiertelne ofiary. Jest tak trudny, że ludzie, którzy wyruszają, aby przejechać jego trasę, są nazywani szaleńcami. Trzeba być mistrzem kierownicy, żeby przejechać. Myślę, że nawet Tomek nie wie, czy by dał radę. Ale kiedy podejmują ludzie decyzję, by wyruszyć na ten rajd, to jest prestiżowe, wiecie. Wtedy wszyscy ich fotografują. Jedziesz, startujesz w tym rajdzie, jaki prestiż. Ale decyzja to jeszcze jest nic. To, co tam czeka, to jest coś. Kiedy będziesz w połowie, prestiż nie będzie się liczył. Kiedy będziesz w połowie, będzie się liczyło to, czy dojdziesz do końca. To, czy wytrwasz. To, czy dojedziesz. To, czy okażesz się nie tylko sam dobrym zawodnikiem, ale czy też okażesz się dobry we współdziałaniu i pomożesz innym. Najpierw była decyzja, a potem cokolwiek będzie kosztować, jadę. Tak jest z Ewangelią. I oczywiście też często prestiż towarzyszy z Ewangelii, chociaż w naszych czasach i to nie zawsze. Częściej kpiny. Nie możemy jednak przewidzieć wszystkich problemów życiowych, rozwiązać ich i dopiero wtedy powiedzieć, wiesz, jak rozwiążę moje problemy, to pójdę za Bogiem. Nie wiesz, jakie będą. John Bunyan w swojej książce Wędrówka pielgrzyma opisywał te kpiny, łzy i rzeczywistość, która towarzyszyła wędrówce, ale opisywał też radość, która jej towarzyszyła. Pamiętam pewien stary, romantyczny, familijny film. Przepiękny, taki dobry, nie wiecie, co znaczy familijne filmy. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze istnieje w ogóle coś takiego. Kiedy pewien biedny mężczyzna, niewiele miał, nie miał nic, ale miał szlachetne serce, był dobrym człowiekiem, patrzył ze łzami w oczach na piękną kobietę i mówi, tak bardzo Cię kocham, ale nic nie mogę Ci zaoferować. Nie mam nic, jestem nikim, jestem biedakiem, to jest mój jedyny płaszcz, jaki mam. A wszystko, co mam, mówi, mam te puste ręce, dlatego wiem, że nie możesz ze mną zostać. Ona popatrzyła na niego, mówi, masz puste ręce? I włożyła swoją dłoń w jego dłoń i mówi, już nie masz pustych rąk. Teraz masz mnie. I Bóg, pamiętam, przypomina mi się stara, przepiękna pieśń, pamiętacie ją? Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Tyle mam. Mam puste ręce. Wiem, że jestem żadnym. Wiecie, my się czasami zachowujemy, jakby Bóg nas poprosił, żebyśmy byli wspólnikami Jego w dzieleniu nieba. Czasem się zachowujemy, jakby Bóg przyszedł i mówi, słuchaj, wiesz, niebo jest takie duże, że sam tam nie chcę być, może byś był wspólnikiem, dam Ci kawałek, dam. Bóg nie potrzebuje wspólników. Bóg szuka ludzi z pustymi rękami. Niedawno po mieście szedłem z moim synem. Szliśmy tak ulicą. I poczułem sobie... 1000 razy to robiłem, ale tamtego dnia, 2 dni temu, poczułem i byłem poruszony, bo myślałem o słowie, które mam głosić. Wiecie co? Szedłem lubelską ulicą. I moja ręka nie była pusta, bo w mojej ręce była jego ręka. Szliśmy razem. I rozmawialiśmy. I razem przechodziliśmy ulicę. On zadawał pytania, ja odpowiadałem. On zadawał pytania, a ja byłem najlepszą mądrością, jaką znał na świecie. I mówiłem, dziękuję Ci Boże, że w jednej ręce mogę trzymać moje dzieci, a w drugą ręką mogę się Ciebie trzymać. Że z jednej strony tyle mi powierzyłeś, ale z drugiej strony w wierze mogę uchwycić się Ciebie. Ciebie się trzymam. Do Ciebie się zwracam. Błogosław mi, Panie. Chcę iść za Tobą. Amen. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa. Chwała Jezusowi za to. Jak rozpoczął, będzie pełnił. Taka jest nasza postawa. Jak to uwierzymy, odkryjemy, że Jego dłoń jest w naszej dłoni, albo powiem inaczej, nasza dłoń w Jego, On jest większy, On jest silniejszy i to nie jest jakaś poezja, to jest życie. Ostatnim powodem, z wielu chyba, ale to jest to, o czym dziś mówię, który sprawia, że tacy ludzie właśnie jak my czasami, wierzący, nie chcą, może ludzie w tym mieście nawet, nie chcą iść za Jezusem, to są wątpliwości. Wątpliwości. Żyjemy w czasie, kiedy są ważne różnego rodzaju rękojmie. Ostatnio musiałem zmienić samochód, bo mój za dużo palił. I poszedłem i się okazało, że niektóre firmy tyle żądają, że musiałbym spędzić chyba 3 tygodnie na zbieraniu papierów, żeby w ogóle coś kupić. Rękojmie, gwarancje. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy nikt nikomu nie wierzy. Podpisy. Czasem mówimy, Panie Boże, chciałbym w to wszystko wierzyć, ale moja wiara jest taka mała, jest tak maleńka, że sam nie wiem, co mam robić. Chcę wam opowiedzieć historię o człowieku, którego wiara była taka mała, że właściwie nie było nadziei, że coś mu się jeszcze dobrego może w życiu przydarzyć. W 9 rozdziale jest ta historia o człowieku z małą wiarą. 9 rozdział, 17 werset. Jakby ta historia tu nabiera tempa. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim. 18 werset teraz czytam, 9 rozdział jesteśmy. A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on się pieni i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. A on im odrzekł, mówiąc: o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie. I przywiedli go do niego, a gdy go duch ujrzał, zaraz zaczął się szarpać, a on upatrzył na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. I zapytał ojca jego, od jak dawna to się z nim dzieje? On odpowiedział, od dzieciństwa. I często go rzucał w ogień, w wodę, żeby go zgubić, ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zatrzymajmy się tutaj. Jeżeli chodzi o to, mówi do tego ojca, który stoi zrozpaczony, wyobraźcie sobie scenę. Jeśli jesteś ojcem, to sobie wyobraź. Jeśli kogoś kochasz, to sobie wyobraź. W miejsce tego na ziemi podłóż imię twojego syna albo kogoś, kogo kochasz. Jesteś ojcem. Panie, jeśli coś możesz, to pomóż nam. On mówi, jeśli chodzi o to, czy coś mogę, wszystko jest możliwe dla wierzącego. O nie. Ja wiedziałem, że to tak będzie. Zawsze miałem pecha w moim życiu. To jest to miejsce, w którym trzeba uciekać. Jeśli dla wierzącego. Pewnie, gdybym miał wiarę, to nie wiadomo co. No tak, nic nie załatwimy z Bogiem. Chcę wam powiedzieć, to jest błędny wniosek. To jest błędny wniosek. Bo 24 werset pokazuje nam, jak błędny to jest wniosek. To, co powiedziałem przed chwilą. Zaraz zawołał ojciec chłopca. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Wierzę, ale Ty pomóż memu niedowiarstwu. Panie Jezu, ja w Ciebie tyle tylko wierzę, że wiem, że Ty wszystko możesz. Panie Jezu, taka maleńka, ociupeńka, maleńka jest moja wiara. Że wierzę tylko tyle, żeby Ci powiedzieć, pomóż całej reszcie mojej niewiary. Widzicie ten werset? Wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. To jest lekcja dla naszego życia. To jest lekcja dla Twojego i mojego życia. Jeśli mam kłopoty z wiarą, muszę zwrócić się do Pana Jezusa. Nie da się oszukać i powiedzieć, wiesz, bez wiary nic się nie da. Bez wiary nie da się podobać Bogu, ale tą odrobinkę masz, bo jest darem. Często, kiedy ludzie mówią bez wiary, mają na myśli gigantyczne przeżycia z konferencji. Chcę ci powiedzieć, bez wiary nie da się podobać Bogu, ale Bóg nigdzie nie mówi, że wiara, którą masz mieć, musi być olbrzymia. Nikt mi w Biblii nie pokaże, że Bóg chce, aby wiara, z którą się Mu trzeba podobać, ma być olbrzymia. Wiem, że wystarczy maleńka iskierka wiary i cały duchowy świat Nazwy to wiarą w Syna Bożego i Syna Jezusa to złożymy. Dziś nie wiadomo, dlaczego ludzie wierzą, że aby przeżyć coś z Bogiem, trzeba mieć ogromną, potężną wiarę, być gigantem wiary. Słyszeliście na pewno takie kazania i takie opinie. Nie wiem, jak gigantyczną trzeba mieć wiarę, żeby Bóg się przyznał. Ja myślę, że to jest w ogóle nieprawda. Prawda jest inna, bo za prawdę powiadam wam. Gdybyście mieli wiarę jak co? Jak transatlantyk? Taką małą, nie, z taką małą nic się nie da, co wy gadacie? A Jezus powie, nie, właśnie taką małą. Gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to nad hełmem by góry jak wrony latały. Bo zaprawdę powiadam, a gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się, nic niemożliwego dla was nie będzie. Tylko tyle. Ja bym chciał, wiecie ile? Panie Boże, tak jak pół ziarka. Tyle, żeby mu je żył w całe ziarko. Wiecie, że mi się kiedyś zdarzyło? Jak byłem mały, bawiłem się na trawniku pod blokiem. I mama kazała mi się bawić tak, żeby mnie było widać z balkonu. I wtedy były takie 20 zł. Marcelino Wodko był na nich. I znalazłem 20 zł w trawie. Ale patrzę, obok niego było jeszcze 10. Wszystko wdeptane w błoto, w trawę. Wygrzebałem to 10. Tam jeszcze chyba znalazłem drugą 20 i trzecią. Wiecie, jak już 4 monety miałem, do pół trawnika przecząsłem. Bo uwierzyłem, że jeśli 4 są, to może być więcej. Wcześniej nie szukałem, bo nie wierzyłem, że może pieniądze mogą być na trawie. A wtedy, uwierzcie mi, Nowotko to było wtedy coś. Można było zakupy zrobić. Pamiętam, jak pobiegłem z tym do domu i umyliśmy to. Był dobry dzień. Wcześniej nie wierzyłem, że tak się może stać. Chcę wam powiedzieć, to co Bóg czyni w naszym życiu sprawia, że zaczynamy wierzyć więcej, jeśli mamy z Nim relację. Mała wiara, taka jak ziarnko, też nie jest z nas, jest Jego darem. Każda wiara. Także nie rezygnuj z modlitwy o twoje dzieci, żonę, dom, pracę. Nie jesteś nikim gorszym tylko dlatego, że masz małą, a jakiś konferencyjny mówca, pastor albo jakiś nadmuchany człowiek mówi, że wiarę musisz mieć ogromną, jeśli chcesz. Nie rezygnuj. Przetojmy, mając koło siebie tak wielki obok świadków. Mówi nam list do Hebrajczyków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Słowo Boże mówi, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Słyszycie to słowo? Jezus jest sprawcą i dokończycielem. Sprawca to jest ten, który sprawił, a dokończyciel ten, który dokańcza. Jezus jest, jeśli chodzi o wiarę, kimś takim, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tak mówi ten werset. Ale to Słowo Boże mówi do nas. Biegnijcie, biegnijcie, bądźcie silni. Wasza wiara, to co macie, starczy. Wierzcie w Jezusa, na Niego składajcie. Idźcie za Nim. Można mieć wiarę jak gigant, chcę wam powiedzieć. Położyć ją w złe rzeczy i żyć życiem bez rezultatów i błogosławieństw. Są tacy ludzie. Może nawet przejdą do historii w tym świecie. Ktoś powie o ich wierze, że była ogromna ich wiara. Ale czy się podobali Bogu? Powiem tak, wiara nie jest problemem. Problemem jest to, komu wierzymy. Mała wiara w wielkiego Boga daje duże rezultaty, a duża wiara w małych bożków nic nie daje. Zgadzacie się? Można mieć małą wiarę, ale wielkiego Boga, wielkiego Boga. To wymaga czegoś więcej, niż tylko, wiecie, taki udział w kościele, udział w nabożeństwie. Wymaga oddania się Jezusowi. Kiedyś słyszałem przykład. Wiecie, jaka jest różnica między udziałem w czymś, a oddaniem się czemuś? Powiem tak. Jak jecie jajecznicę z szynką, słyszałem, to kura ma w niej udział, a świnia się całkowicie oddała. I taka jest różnica między oddaniem się a udziałem. I tak samo przenosimy to na kościół. Sami ludzie mówią, mam udział. Dał parę złotych. Przychodzę w niedzielę. Nawet problemów ze mną nie macie żadnych. Masz udział. A ale Bóg chce, żeby się Mu oddać, żeby się stało naszym życiem, żeby Ty, właśnie Ty, taka kobieta i taki mężczyzna jak Ty, żebyśmy się zaczęli modlić, co mogę zrobić, żeby miasto pośrodku, jak wyspa nieszczęść, żeby się zaczęło zmieniać. Czy wszystko, co się da, to się poddać i już nic nie wierzyć? Kończąc, powiem Wam piękną rzecz. 2000 lat temu Żydzi mieli takie powiedzenie: niech pył Twojego rabina spoczywa na Tobie. To jest najlepiej, jak mi się udało przetłumaczyć to powiedzenie z angielskiego. Oznaczało ono, że uczeń idzie tak blisko za rabinem, że pył spod nóg rabina jest na jego ubraniu. Bo wiecie, wtedy oni chodzili po tych pustynnych, pylistych drogach. Że nawet pył, który się podnosi za rabinem, spoczywa na uczniu. Niech pył naszego rabina będzie na nas. Amen. Niech pył naszego rabina będzie na nas. I niech nam w tym nie przeszkodzą ani pycha, ani poczucie winy, ani to, że ktoś nam wmawia, że ktoś nas kontroluje, ani strach, ani wątpliwości. Tylko kilka rzeczy dziś omówiłem, ani nic innego. Jest dla mnie jeszcze jedna rzecz niesamowita. Wiecie, kiedy przeczytałem dzisiaj to przysłowie, niech pył Twojego rabina spoczywa na Tobie, jako przysłowie błogosławieństwa, że ktoś tak dobrym uczniem jest, że pył z rabina aż na nim jest, bo tak blisko za nim idzie, przypomniało mi się, że Jezus mówił, że w miastach, gdzie nie będą chcieli przyjąć tych, którzy chodzą za Jezusem, żeby nawet pył ze swoich nóg strząsnąć na świadectwo tego. I tak sobie myślałem, może Jezus znał to przysłowie. Strząśnijcie nawet pył. Niech wiedzą, żebyście tu za mną przyszli. Z moim słowem przyszli. I że nie was nie przyjęli, ale mnie nie przyjęli. Że nie was odrzucili, ale mnie odrzucili. Ja wam mogę życzyć jedno. Niech pył z nóg naszego rabina, niech pył z drogi, która się unosi za naszym rabinem, będzie na nas. Jeśli jesteś umęczony i spracowany dzisiaj, jeśli może pół kazania ci się oczy kleiły, bo już jesteś taki umęczony i spracowany, Jezus mówi, przyjdź dziś do mnie. Nie musisz udawać burczonej modlitwy pod nosem. Nie musisz wypowiadać na pamięć jakichś słów, żeby wszyscy widzieli, że się modlisz, żeby ktoś nie pomyślał, że nabożeństwo nie tak zakończyłeś. Jezus mówi, przyjdź dziś do mnie. Amen. Postańmy do modlitwy.